sobotni wieczór witają się z Państwem Tadeusz Żurek, Przemysław Merski i Ireneusz Kołacz, którzy przygotowali dzisiejszą audycję z cyklu Wczoraj, Dziś na Wieki. Zwykle o tej porze roku myśli prawdziwych chrześcijan podążają w kierunku wydarzeń ostatniej wieczerzy paschalnej Pana Jezusa i Jego ukrzyżowania. Choć są to zapewne najważniejsze wydarzenia w tym wielkanocnym okresie, na które wspominamy, powinno się również pamiętać o szczególnym czasie poprzedzającym śmierć Pana Jezusa. Dlatego nasze rozważania poświęcimy ostatniemu tygodniowi ziemskiej misji Pana Jezusa.
Czytamy, a Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. I wydadzą go poganom na pośmiewisko, na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Czytając to oświadczenie Pana Jezusa, wspomniane na około 7 dni przed ukrzyżowaniem, zauważamy, iż Pan Jezus próbuje przygotować apostołów na trudne przeżycia następnego dnia. Jednocześnie nakreśla plan podróży i wydarzenia mające nastąpić przez ten tydzień. Droga, którą Pan Jezus podróżował do Jerozolimy, prowadziła przez Jerycho. Tam, według przekazu Łukasza, miały miejsce dwa cudowne wydarzenia.
A gdy on przybliżał się do Jerycha, pewien ślepiec siedział przy drodze żebrząc. A gdy usłyszał, że tłum przechodzi, dowiadywał się, co się dzieje. I zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowi, zmiłuj się nade mną. Przy drodze siedział pewien niewidomy imieniem Bartymeusz. Z nadzieją zbudzenia litości i zaciekawiony tą grupą wypytywał się, co ta wielka kompania ma znaczyć. Powiedziano mu, że idzie Jezus z Nazaretu. Wielu widocznie poprzedzało Jezusa, więc niewidomy zaczął wołać o miłosierdzie przechodniów. Był on przekonany, że ten prorok z Nazaretu był w stanie ulżyć jemu. Przeto tym głośniej wołał: Synu Dawidowi, zmiłuj się nade mną. Pochód przystanął i Jezus rozkazał, aby człowieka tego przywiedziono do niego, który natychmiast rzucił płaszcz swój, wstał i przyszedł do Jezusa. Wtedy Jezus zapytał się go: co chcesz, abym ci uczynił? Bartymeusz odrzekł: Panie, abym przejrzał. A Jezus mu rzekł: przejrzyj, wiara twoja ciebie uzdrowiła.
O drugim wydarzeniu w Jerychu czytamy. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. Takie zachowanie się nie bardzo lubianego wśród swych współbraci Żydów celnika zostało nie tylko zauważone przez mieszkańców Jerycha. Nasz Pan dostrzegł w Zacheuszu serce gotowe do naprawy i materiał na swego naśladowcę. Dlatego Jezus wykorzystał tą okazję, mówiąc: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. Była to ostatnia wizyta Pana Jezusa w Jerychu i Zacheusz wykorzystał ostatnią okazję, aby spotkać Jezusa i przyrzec naprawę wyrządzonych szkód. Czytamy: oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Na sprawę Ewangelii został pozyskany cały dom Zacheusza, a Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym.
Przeczytajmy, co działo się następnego dnia. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, a Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Pan Jezus i jego uczniowie byli zaszczyconymi gośćmi u Łazarza. Jezus był najzacniejszym gościem ku czci, którego urządzona była ta uczta. Marta, Maria oraz Łazarz byli gospodarzami tej uczty. W czasie wieczerzy weszła Maria ze słoikiem bardzo kosztownych perfum, które wylała na głowę Jezusową, a pewną część na jego nogi. Potem dom napełnił się zapachem perfum. Następnie podniósł się głos szemrania. Po cóż ta strata? Święty Jan Apostoł mówi, że Judasz oburzył się, ponieważ wolałby sam te pieniądze dostać. On był skarbnikiem tej gromadki uczni. Nosił ze sobą mieszek z pieniędzmi, jak się później dowiedziano, był złodziejem, który skrycie odkładał pewną część dla siebie.
Piątego dnia przed ukrzyżowaniem, czyli 10 dnia miesiąca Nisan, Pan Jezus przechodząc przez Górę Oliwną daje uczniom polecenie. Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. A jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie, Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. Poprzez to polecenie wypełniło się proroctwo Zachariasza w 9 rozdziale. Oto twój król przychodzi do ciebie, sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu, źrebięciu, oślicy. Choć zapewne uczniowie nie znali mających nastąpić wydarzeń, wykonali, co Pan Jezus powiedział. Następnie nałożyli szaty na przyprowadzonego osiołka, wsadzili na nie Pana Jezusa. To, co działo się potem, czytamy dalej. A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki drzew i słali na drodze. Inny ewangelista dodaje, świadczyła więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza wywołał z grobu i zbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że on dokonał tego cudu.
Choć zapisy tego nie mówią wprost, wynika, że po tym triumfalnym wjeździe do miasta Pan Jezus udał się z powrotem na spoczynek do Betanii, do przyjaznego sobie domu Marty i Marii. Następny dzień to dzień czwarty przed ukrzyżowaniem. Pan wraz z uczniami udaje się z Betanii do Jerozolimu. Możliwe, że ta liczna gromada mężczyzn nie miała posiłku rano w Betanii, skoro Pan Jezus poczuł uczucie głodu, czytamy, a nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe, pokryte liśćmi, podszedł, aby zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi, nie było to bowiem pora fig. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Po tym zajściu z figowym drzewem Jezus i jego uczniowie udali się dalej w drogę do Jerozolimu. I przyszedłszy tam, weszli wprost do świątyni. Wtedy następują drugie wydarzenia tego dnia.
I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi. I nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinią zbójców. Pan Jezus pokazał faktycznie, że objął władzę i zaczął wyganiać handlarzy, wywracając stoły tych, którzy wymieniali pieniądze i stragany, w których sprzedawano gołębie ludowi, który życzył sobie ofiarować je na ofiarę w świątyni. Święty Marek w swym opisie tego zjawiska mówi, że on nawet nie pozwolił na przeniesienie naczyń przez świątynię. Pan nie pozostał na noc w mieście. Jak czytamy, gościny znowu użyczyło mu domostwo Łazarza. I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował.
Następuje trzeci dzień przed ukrzyżowaniem, a gdy on przyszedł do świątyni, przystąpili do niego, gdy nauczał arcykapłani i starsi ludu, mówiąc, jaką mocą to czynisz i kto ci dał tę moc? Jest to ostatni dzień publicznego nauczania przez Pana Jezusa. Nauczał świątyni i ludzie, będąc bardzo zainteresowani jego wielką pracą, wytężali swój słuch i zwracali baczną uwagę na jego cudowne słowa. Lecz czym więcej wieści o nim były rozgłaszane i ludzie tym więcej przyjmowali jego nauki, tym bardziej zazdrość i opozycja nauczonych w piśmie i faryzeuszów wzrastała i wzmagała się do stopnia morderczej nienawiści, wobec czego spiskowali i planowali, aby go uśmiercić. Nauczanie w tym dniu dostarczyło nam wielu podobieństw. Pierwsze podobieństwo o winnicy. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. Drugie podobieństwo o uczcie weselnej. Podobne jest królestwo niebios do pewnego króla, który sprawił wesele swemu synowi i posłał swe sługi, aby wezwali zaproszonych na wesele, ale ci nie chcieli przyjść. Trzecie podobieństwo o 10 pannach. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje wyszły na spotkanie oblubieńca, a 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych.
13 dzień miesiąca Nisan został widocznie spędzony przez Pana Jezusa w zupełnym osamotnieniu. Pan przygotowywał się do mających nastąpić cierpień i śmierci. Następny wieczór, zaczynający 14 dzień tego miesiąca, był wyznaczony na obchodzenie pamiątki przejścia Wielkanocy. Następuje 14 dzień miesiąca Nisan, ostatni dzień życia Pana Jezusa. Dzień, przy zakończeniu którego Pan skonał. Niektórzy z apostołów z rozporządzenia pańskiego uczynili przygotowania i gdy przyszedł czas zebrania się, zajęli miejsce przy wieczerzy. Od tej chwili wydarzenia potoczyły się szybko. Począwszy od wyjścia Judasza, poprzez opuszczenie przez Pana Jezusa i uczni wieczernika, udanie się do Ogrodu Oliwnego, aresztowanie Pana, przesłuchanie przez najwyższego kapłana, Piłata i Heroda i jeszcze raz Piłata, aż następuje ostatnie wydarzenie tego dnia, jak czytamy. Więc Piłat rozstrzygnął, że ma się stać według ich żądania. Kazał wypuścić tego, którego oni zażądali. Jezusa zaś zdał na ich wolę. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców.
Mając w pamięci te wydarzenia ostatnich dni życia Pana Jezusa, które przyczyniły się do Jego śmierci i złożenia okupu za wszystkich ludzi, żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze, do 4 soboty kwietnia. Podajemy naszą stronę internetową www.polishbiblestudents.com. A teraz czekamy na Wasze telefony pod numerem 94 15 19 23. Życzymy wszystkim dobrej nocy.